Beata Kątnik, Słupsk wspólnie.
Marzena Gmińska, Klub Prawo i Sprawiedliwość.
I Joanna Merecka-Łutysza. Dziś, drodzy Państwo, rozmawiać będziemy na temat dość istotny. Sejm bowiem uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego umożliwi stronom między innymi wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadania drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Co Panie o tym sądzą?
Ja myślę, że sam fakt, że przeszło to przez Sejm, nie oznacza, że ta ustawa zaistnieje, bo jeszcze mamy Senat po drodze i mamy jeszcze podpis prezydenta. Od lat mnóstwo projektów próbowało się przebić przez polityczne głosowania. Natomiast myślę, że jest to bardzo polityczne, a nie bardzo takie ludzkie podejście do tego, bo tak naprawdę jeśli chodzi o zawieranie takich umów w formie notarialnych, czyli mogę sporządzić umowę notarialną już dzisiaj dotyczącą tego, że daję upoważnienia do wglądu w moje dokumenty medyczne, że jak będziemy się rozliczać, jeśli chodzi o nasz wspólny majątek. Oczywiście dotyczy to głównie w tej chwili tej sytuacji legalizowania tych związków partnerskich, no bo pamiętajmy, że sama ustawa to jeszcze mało. Musimy wtedy dokonać zmian w ustawie o pomocy społecznej, bo wtedy...
Jest to pierwszy krok, tak.
Będzie to też zmiana prawa i trzeba wykazać w dokumentacji. Jest to rozliczanie PIT-ów wspólne. Natomiast ten projekt, bo go tak traktuję jeszcze cały czas jako projekt, no na pewno nie jest doskonały ze względu na to, że najważniejszej rzeczy nie przewiduje. Bo małżeństwa idą, rozwodzą się, dzielą majątek, dzielą dzieci, alimenty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku rozstania się, to mimo wszystko zostaje w dalszym ciągu proces sądowy, ale trochę na innych zasadach niż w przypadku małżeństw. I myślę, że jeżeli już robimy taką jakąś ustawę, to zróbmy tę ustawę w miarę spójną, żeby ona jednak była kompleksowa. Choć jak dla mnie, to jest taka sytuacja, że bardziej jest to polityczne, bardziej jest to takie społeczne nagłaśnianie przez niektóre grupy społeczne, aniżeli tak naprawdę potrzeba, bo czy ja będę żyła w związku nieformalnym czy formalnym, zawsze mogę zabezpieczyć swoje interesy.
No nie do końca. Ja muszę powiedzieć, że taka historia do mnie trafiła zupełnie niedawno, jeszcze zanim ta ustawa, już oddaję głos pani Marzenie Gmińskiej. Mam przyjaciela, który ze swoim partnerem żył 28 lat. Zdarzyła się niestety tragedia. On zachorował bardzo mocno. Jego partner w efekcie, no niestety, zmarł. I teraz znowu upokorzenie, jakie spotyka drugą bliską osobę w tej sytuacji, jest przeogromne, bo on stanął, miał poprosić o wydanie zwłok, żeby móc pochować swojego partnera wieloletniego, osobę, którą kochał, osobę najbliższą. I okazało się, że on nie jest stroną w ogóle w sprawie, w związku z czym...
Ale dalej
mimo tego,
wracamy
że miał
do tego...
upoważnienia, nie, miał upoważnienia do pełnej dokumentacji medycznej. Tu mówimy o kroku ostatnim, tak?
Ale to wszystko notarialnie można sporządzić tą umowę.
I teraz z drugiej strony podatek, choć mieli wspólny dom, więc podatek, który musiał zapłacić jako osoba nie będąca rodziną, tak naprawdę był ogromny. Więc tych historii jest, słuchajcie, naprawdę dużo i ja bym sobie życzyła, żeby to wszystko było rzeczywiście uregulowane w taki sposób, żeby to było jasne i czytelne dla każdego. Dla każdej ze stron, która chce żyć tak, jak sobie wymyśli. Tak, jak sobie chce poukładać to życie, niech ono tak wygląda.
I absolutnie się z tym zgadzam, dlatego że jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy mają prawo do decydowania o swoim życiu i życiu tak, jak chcemy, jeżeli nie szkodzimy innym, tak? Mhm. Natomiast z drugiej strony to podobna sytuacja będzie w przypadku związków nieformalnych kobiety i mężczyzny, którzy
heteronormatywnych,
też...
nieheteronormatywnych.
Dokładnie, więc nie mogą się rozliczać wspólnie. Nie wiem, czy jest taka możliwość, trzeba by było się odwołać ewentualnie do prawników w sporządzeniu jakiejś umowy prawnej, tak, która mówi o tym, o dziedziczeniu i o innych rzeczach. Trudno mi jest to powiedzieć.
Znaczy,
tak.
Jeżeli jest testament spisany, tak, to on jest formą nadrzędną, bezdyskusyjnie. Tak. Natomiast my jesteśmy często jeszcze na etapie takim, że nam się wszystkim wydaje, że my mamy czas.
Tak, ale to też jest proces, który powinniśmy edukować społeczeństwo, bo proszę zauważyć, że w naszym ustawodawstwie ciągle ktoś manipuluje też również w procesie spadkowym. I jest bardzo dużo później konfliktów rodzinnych, gdzie dlaczego ci mają tyle, dlaczego ci tyle, ci rodzicami się opiekowali, ci dostali wcześniej pieniądze.
Znaczy ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś podejmuje decyzję i rozporządza swój własny majątek, ma do tego prawo, bez względu na to, komu ile chce dać, to są jego pieniądze, jego decyzje, jego wola.
Pod warunkiem, że sporządzi testament. Jeżeli nie sporządzi testamentu, to ustawowo...
To jest regulacja prawna, ustawowo, która mówi wyraźnie...
Dokładnie.
Jak się ten spadek
Natomiast prawda jest taka, że my powinniśmy mieć pełną świadomość tego, że jeżeli chcemy obdarować więcej jedną ze stron, czy dzieci, czy małżonków, to powinniśmy po prostu sporządzać testamenty. I tego się powinniśmy też uczyć, żeby zabezpieczać interesy swoich najbliższych. Natomiast tak, w tej kwestii, jeśli chodzi o rozliczanie podatkowe, jak najbardziej jestem za. Zwłaszcza, znaczy był taki moment, w którym nie zawierało się małżeństw, tylko dlatego, że były przywileje. Dostawało się miejsce do przedszkola,
tak
samotna matka mogła się inaczej rozliczać, miała więcej przywilejów, korzyści, samotny ojciec. I bardzo dużo osób nie zawierało związków małżeńskich tylko dlatego, że chciało mieć jakieś korzyści.
Związki małżeńskie nie są w mojej ocenie konieczne i potrzebne tak naprawdę, jeżeli ktoś chce żyć z drugim człowiekiem. I ja się cieszę, że te regulacje się pojawiają, ale tu pani Marzena Gmińska ja chciała tu
zdanie. No ja tak właśnie zastanawiam się, czy w ogóle...
Kiedy?
Czy w ogóle dacie mi dojść do głosu?
Damy.
Tak nawiązując do wypowiedzi tej ostatniej mojej koleżanki Baty, ja kiedyś stanęłam z moim mężem właśnie przed taką decyzją, ponieważ miałam dziecko z wcześniejszego związku, a my chcieliśmy zawrzeć związek małżeński, a była taka sytuacja później uładzona, później zostało to zmienione, ale osoby, które były w związku małżeńskim, był pewien okres, że nie mogły otrzymywać alimentów na dziecko z funduszu alimentacyjnego.
Naprawdę?
Tak.
Ja
później Trybunał Konstytucyjny po półtora roku, bodaj prawie dwa lata to trwało, myśmy podjęli decyzję właśnie, że chcemy zawrzeć związek małżeński. Trudno, nie będzie tych alimentów, to nie będzie. I tak, myślę, że życie to jest jeden wielki, codzienny, cykliczny wybór. My mamy wybór, co zrobić. Tak jak powiedziałyście, panie, już tak dosyć sporo tematów i koncepcji wyczerpałyście. Każdy człowiek, jeżeli decyduje się na taki związek, jaki się decyduje, czy to jest osoby, dwie, bo to wiadomo, że zawsze w naszym społeczeństwie jeszcze będzie sytuacja trochę kontrowersyjna. No nie dla mnie, ponieważ ja mam taką osobę w rodzinie i ja jestem przyzwyczajona, że, no, że są takie osoby. Tak próbowałam się dowiedzieć,
ale
bo...
Ale mówimy o osobach
homoseksualnych. Tak. Mój wujek był w takim... związku i oni sobie bardzo pięknie, chociaż to już było dosyć dawno, pozałatwiali te sprawy, podzielili się tym, co mieli. Mhm. Mój wujek był zameldowany, mógł pochować tego człowieka, dlatego ja się dziwię, skąd w ogóle, wiecie, no i uważam, że naprawdę to jest typowo polityczny chwyt. Projekt tej ustawy to jest typowo polityczne zagranie, ponieważ są pewne środowiska, które no tak nie chcę powiedzieć, żeby to jakoś wybrzmiało bardzo mocno politycznie. No ale są takie środowiska, które wywierały wpływ na pewne grupy, które rządzą, tak? I oczekują czegoś w zamian. Co do samej ustawy. Trzeba to podzielić na dwie kwestie. Są tam zawarte kwestie, które moim zdaniem przynależne są tylko i wyłącznie dla małżeństwa. Tylko i wyłącznie. Wspólne rozliczanie się, sprawy spadkowe, które można zabezpieczyć w inny sposób. To, co zostało wcześniej powiedziane. Ale jeżeli chodzi o status osoby najbliższej i na przykład możliwość dowiadywania się o stanie zdrowia, możliwość, bo tak jak koleżanka powiedziała, do notariusza można pójść, nie wiem, z kolegą, z koleżanką i zawrzeć jakąś umowę. Z tym, że ja sama miałam tą sytuację, ponieważ jestem matką osoby niepełnosprawnej. No i samo takie zawarcie i dostanie zaświadczenia, że można decydować w pewnych kwestiach, czy można być przedstawicielem osoby drugiej, nawet jeżeli jest to dziecko, nie zapewniają wszystkiego. Bo u nas na przykład zdarzył się taki przypadek, że mój syn zachorował i my nie mogliśmy wybrać z mężem sposobu leczenia, ponieważ jeszcze wtedy nie był ubezwłasnowolniony. A sam nie był na tyle świadomy, żeby udzielić zgody. Dlatego mówię, tutaj, jeżeli chodzi o status osoby najbliższej i jakiekolwiek dalsze prace nad tą ustawą, ja bym oddzieliła. Jestem zdecydowanie przeciwna temu, żeby związek nieformalny jakikolwiek traktować tak samo jak małżeństwo.
A dlaczego?
No bo takie mam zdanie. Ja mówię, to jest, życie to jest sztuka wyboru. Nie ma. Ja nie mogę być wykładowcą na APie, ponieważ nie mam do tego kwalifikacji. Ja nie mogę być, blondynką z błękitnymi oczami, ponieważ mam włosy ciemne z natury, rude teraz, a oczy zielone, tak? No są rzeczy przeznaczone dla tej grupy i dla tej grupy.
To może zalegalizujmy rzeczywiście małżeństwa jednopłciowe też.
Tutaj też byłabym, bo ja słyszałam różne głosy, ale ja jestem za tym, że konstytucja tego zabrania po prostu. Małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny i ja myślę, że do końca życia będę uważała, że tak zostać powinno. Ale trzeba zabezpieczyć również osoby, które żyją w innych związkach i dlatego poszerzyłabym te dwie ostatnie rzeczy, o których pani redaktor mówiła, o przedstawicielstwie, nie wiem, w urzędzie, w załatwianiu spraw w życiu codziennym oraz dostęp do dokumentacji medycznej, o to, że u notariusza można poszerzyć o to, że mogę decydować za tą osobę, która ze mną zawarła jakieś porozumienie. To, czego zabrakło nam, rodzicom, kiedy nie mogliśmy decydować nawet za naszego syna.
No takie sytuacje też często zdarzają się nagle, tak?
Tak.
Ja nie mówię o tym, że
bo można się
my
zabezpieczyć
sobie podejmujemy
w szpitalu,
tak, decyzje.
Przychodni,
no
każdego
tak, ale
można
ale jeżeli upoważnić. Dojdzie do wypadku, do nieszczęśliwego zdarzenia gdzieś tam po drodze, to rzeczywiście bez statusu osoby najbliższej wcale nie jest tak łatwo potem wywalczyć
tak.
i podejmować
można.
Działania i decyzje.
Kiedyś było to dużo łatwiejsze, no teraz no są, jest RODO, są takie, a nie inne obostrzenia, no i jest jak jest. Nie?
Bo prawda jest też taka, że opiekując się osobą obcą, też można mieć wgląd w jej dokumentację medyczną. Wystarczy tylko, że ta osoba wyrazi akces, żeby upoważnia nas do wglądu w dokumentację. Natomiast ja myślę sobie, że kwestia jest taka, że małymi kroczkami środowisko próbuje właśnie zrównać rodzinę jako, jako rozszerzyć jak gdyby osoby uprawnione do tego, żeby miały status rodziny. No ja też jestem tego zdania, że kobieta i mężczyzna stanowi rodzinę, małżeństwo i dzieci. Natomiast jeśli mówimy o związkach partnerskich, to nazywajmy to, że zawierają związek partnerski, tak? I wcale nie muszą, i wcale nie muszą, pani redaktor, być to osoby tej samej płci.
Tak, tak, ja rozumiem.
Mogą być różne.
Tak, bo każdy z nas dokonuje pewnych wyborów. Z jakiegoś powodu nie chce zawrzeć związku małżeńskiego kobieta i mężczyzna i ma do tego prawo, tak? I, ale no też musi, jeżeli nie...
Ale nie dajemy ciągle prawa tym osobom nieheteronormatywnym do tego, żeby taki związek małżeński
zawarły. Ale dlatego też mówię, stwórzmy ustawę o związkach partnerskich dla osób...
Ale zobaczcie, ile osób wyjeżdża z Polski, żeby taki związek małżeński zawrzeć. Czyli ma to znaczenie. Tak samo no, czym innym jest możliwość wyboru, tak? Jeżeli ja jako osoba heteronormatywna podejmuję świadomą decyzję, że wchodzę w związek małżeński, czy mam ochotę, czy kościelny, niekościelny, to już zostawiamy, że tak powiem, tak, to na boku. Ludzie dokonują właśnie świadomych wyborów do tego, w jaki sposób chcą tę umowę zawrzeć, bo umówmy się, kolokwialnie mówiąc, jest to umowa.
Dokładnie.
Absolutnie jest to umowa. I teraz znowu, jeżeli ja wchodzę świadomie w związek małżeński, mam opcję i wybór. Mogę to zrobić albo nie. I teraz znowu, osoby nieheteronormatywne nie mają tego wyboru, tak?
No dlatego też myślę, że...
Ale dlaczego mają go nie mieć? Są tak samo obywatelami tego kraju, jak pani Beato, czy...
Czy Marzeno?
Pani Marzeno, tak.
Ale ja myślę, że jednak nazwijmy to związkiem partnerskim. Nie nazywajmy to związkiem małżeńskim, tylko związkiem partnerskim.
Ale dlaczego?
Dlatego, że jednak mimo wszystko to jest takie małe kroczkowanie do dalszej części, w której coraz większe uprawnienia te osoby będą chciały.
Ale
tak?
To znowu,
ja
przepraszam,
rozumiem.
Bo pewną fikcją jest w mojej ocenie mówienie głośno o tym, że osoby nieheteronormatywne nie mają dzieci. Mają. Fikcją jest to,
wspólnych
że one
nie mają.
Że nie adoptują dzieci. Adoptują. Proszę mi wierzyć. Tak ten świat jest poukładany, że tu furtki też się potrafią znaleźć. Nigdzie nie jest napisane, że osoby nieheteronormatywne nie będą wychowywały tego dziecka lepiej niż małżeństwo.
I tu się też zgadzam. Absolutnie się zgadzam.
Ponad setka dzieci w ubiegłym roku trafiła przez zabezpieczenie sądu do pieczy zastępczej tu u nas w Słupsku. Z rodzin biologicznych, z rodzin, w których jest matka i ojciec.
Pani redaktor, jeżeli pani mnie pyta, czy powinniśmy mieć licencję na rodzenie i wychowywanie dzieci, coraz częściej dochodzę do przekonania, że tak. Mhm. Nie każdy z nas powinien mieć dzieci. Mhm. Jeżeli widzę dzisiaj sposób wychowywania dzieci, choć mój sposób wychowywania i mnie wychowywania wcale nie był też lepszy w sensie takim, mówię, przemocowym, tak? Bo lanie się dostawało, to było normą w domach, tak? Nie było innych metod wychowawczych.
Ale były.
Były, ale nie we wszystkich domach.
Większość mamy były.
W większości domów była ścierka i tą ścierką się dostawało po głowie, jak się powiedziało, zaraz, tak? I to był taki model wychowywania przez lata, ale jest już w tej chwili tak dostępna wiedza o innym sposobie wychowywania, o rozmowach, o nauczaniu dzieci pewnego procesu, że dzisiaj jesteśmy o wiele mądrzejsi i myślę, że moje pokolenie, które takiej wiedzy nie miało na tamten czas, chętnie by tą wiedzę przyswoiło na tamten czas. Mhm. Oczywiście ktoś powie, że nie było telefonów komórkowych, komputerów i tak dalej, ale mimo wszystko...
Nie było też osób z niepełnosprawnością. wolnością. Wszystkie były zamknięte w domach, a my byliśmy szczęśliwym społeczeństwem jak od linijki, w którym osób niepełnosprawnych nie było widać.
Ja myślę,
świat idzie do przodu.
Tak, absolutnie się z tym zgadzam, natomiast sposób wychowawczy poprzez danie małemu dziecku telefonu komórkowego, niech on sobie ogląda, a zwłaszcza dzieciom z dysfunkcjami, to naprawdę skutkuje za chwilę kolejnymi problemami, no, kolejnymi dysfunkcjami. I do czego zmierzam? I zmierzam do tego, że dzisiaj mamy różnorodny problem, tak? I edukacyjny, i wychowawczy, i tożsamościowy, i samoakceptacyjny siebie w różny sposób, tak? I dzisiaj większą rolę powinniśmy przykładać do tego, aby jednak to nauczanie w szkole procesu wychowawczego naszych dzieci, czyli już moich to będą wnuki, prawnuki, tak? No, żeby jednak ktoś ich uczył, bo dzisiaj mamy zatracony model wychowawczy. Ja przyznam się szczerze, że ja bardzo dużo pracowałam, żeby wychować swoje dzieci, nie było 800+, nie było żadnych plusów, tak?
Ja nawet minusy miałam, co powiedziałam, tak?
I przyznam się szczerze, że zawsze dla dzieci trzeba było znaleźć czas, żeby z nimi odrobić lekcje, żeby pójść z nimi tu czy tam, ale też dzieci nie były tak przebodźcowane jak dzisiaj. Dzieci ze sobą się bawiły, podwórko aktywne, koleżeńskie rozmowy. Ja pamiętam, mój dom był pełen dzieci, nie tylko moich, ale cudzych. I ja byłam spokojna o ich relacje. Nawet jeżeli się pokłócili, potrafili się pogodzić. Dzisiaj mamy bardzo dużo tego typu problemów. I stąd też, jeżeli mówimy o wychowaniu dzieci, to ja nie mam większych problemów z tym, że mężczyźni będą wychowywali dzieci, czy kobiety będą dwie wychowywały dzieci. Nie mam z tym absolutnie problemów. Mhm. Mam problem innej natury, ponieważ stała się jakaś moda na preferowanie niektórych zachowań. I
jak, to znaczy?
Jak ja dzisiaj idę i słucham młodego człowieka, który mówi, co on by zrobił ojcu swojego kolegi, żeby on mu oddał tą furę, to przyznam się szczerze, że mi się włos jeż, bo nigdy tak wprost i otwarcie dzieci, no, młodzież, dzieci nie przyznawały się do tego, że mogą mieć chęć na takie zachowania.
Znaczy, ja myślę, że to trochę jakby odbiegłyśmy od tematu, natomiast rzeczywiście kwestia wychowania, kwestia zgody na pewne zachowania, czy niereagowania na to, na ten hejt, przemoc rówieśniczą i przemoc w ogóle, która wybrzmiewa i się pojawia, to jest odrębny temat, myślę, do dyskusji.
Ale pani redaktor, ja nie wiem, czy pani pamięta, że mieliśmy swego czasu problem z dziewczynkami, które zwano świnkami.
Tak.
I w tej chwili ja mam wrażenie, że wmawia się dzieciom, czy pokazuje się jakąś różnorodną modę, która wcale nie musi wypływać z ich tożsamości, z osobowości, i to jest też taka chęć przypodobania się, bycia trendy, czy nie wiem, jak się już to w tej chwili mówi. Myślę, że dlatego dzisiaj mamy, bo czym innym jest akceptować to, co jest naturą człowieka, tak? I ja to absolutnie akceptuję.
Znaczy, ja rozumiem, że pani chodzi o to, że młodzież w tej chwili, niekoniecznie będąc osobą nieheteronormatywną,
dokładnie,
idzie za modą i trendem, pokazując, że mogę, zmieniam, wymyślam, tak, i tak dalej, i tak dalej.
Eksperymentuję.
Albo robię coś, co da mi samochód taty kolegi, no. I tak, to jest właśnie to, do czego myślę, że warto byłoby wrócić przy pytaniu pani redaktor o to, czy dwie osoby tej samej płci powinny wychowywać dzieci razem. One i tak wychowują, bo przecież wiemy, że są takie domy.
No, ja powiedziałam, nie oszukujmy się.
Są takie domy, nie oszukujmy się. Ale nadanie praw, bo do tego zmierza ta ustawa, która jest procedowana w tej chwili. Tak? Tak jakby unormowanie tego nie jest dobre.
A dlaczego?
No dlatego, że zmienia tak jakby... Znaczy,
skoro to i
są
tak się
jakieś
dzieje,
zasady.
Skoro to i tak się wydarza, nie?
No właśnie o to chodzi. Dlaczego się tak wydarza? Ponieważ zanikają granice, nie ma reguł. Dzieci straciły możliwość poznania, co jest dobre, co lepsze, co złe, bo nie chcę mówić dobre, a złe, bo nigdy w życiu nie powiem, że na przykład jakieś dwie kobiety, które po latach mieszkają razem, jedna ma dziecko, druga ma dziecko, to zabronić im tego. Nie, no tego się nie zrobi, tak?
Znaczy, ja myślę, że...
Ale myślę, że to tak jakby normowanie tej sytuacji, nadanie praw innym osobom niż w związku małżeńskim, albo no... Znaczy, no bo ciężko to jest mówić,
ja myślę, że musimy wrócić do wartości uniwersalnych.
O właśnie, co jest podstawą i pewnych granic nie rozmywajmy, ponieważ to jest bardzo szkodliwe dla dzieci. Dzieci, żeby dobrze funkcjonować, muszą mieć postawione granice. One się wręcz o to domagają.
No,
i mogę
mają,
to powiedzieć
ja nie mam
o tym z pełną odpowiedzialnością, ponieważ nie chodzi tu tylko o moje dzieci, ale również byłam wychowawcą na koloniach i wiem, jak dzieci reagowały na takie, a nie inne zachowanie dorosłych. Dlaczego na przykład dzieciaki 12-13-letnie, o których mówi się, że są takie najbardziej rozbrykane i najtrudniejsze do okiełznania, dlaczego szły za mną, która stawiała granice?
Ale
a nie szły za wychowawcami, którzy...
Ja myślę, że trochę mylimy pojęcia, bo z jednej strony ja jestem absolutnie za stawianiem granic.
Tak.
I tu bezdyskusyjnie. Te dzieci powinny mieć jasno określone zasady i
ale
ustawione
również
granice.
Ale również i dorośli.
Tak, ale ja mówię o tym,
bo powinniśmy wrócić
granice,
do takich wartości.
No dobrze, ale granice równie dobrze i wychować na przyzwoitego człowieka mogą i dwie kobiety, i dwóch mężczyzn.
Absolutnie.
Bezdyskusyjnie.
To zaraz, posłuchajcie, ja wam powiem coś jeszcze, co mnie poruszyło w tym, co powiedziała Beata. Mhm. Powiem wam sytuację. Ja, będąc pewnie każda z nas, 12-13-letnią dziewczyną, miałam przyjaciółkę, z którą chodziłyśmy za rękę, całowałyśmy się na powitanie, splatałyśmy sobie razem włosy. My z moją przyjaciółką byłyśmy tak mocno związane, że nic nie było w stanie nas rozwiązać. I to było najzupełniej normalne, tak samo jak było dwóch kumpli, którzy się pod pachę prowadzali, jak jeden za nie mógł. A jaka sytuacja jest teraz? Jest sytuacja taka, że gdy środowisko widzi takie dwie dziewczynki, które idą sobie za rękę, czy buziaka sobie dają na powitanie, mają wkładane do głowy, ja
ale
nie mówię, że we wszystkich środowiskach i w każdej szkole, że coś jest, słuchaj, z tobą coś jest nie tak.
To czyja
ty
to jest
na pewno
wina,
jesteś
ja
homoseksualna.
Nawet jeśli.
Ale... I to dziecko ma to do głowy włożone tylko dlatego, że zacierają się pewne wartości. Zacierają się granice, bo gdyby to dziecko, jedne, drugie, trzecie, czwarte, wiedziały, że podstawową komórką tą taką jest małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny, nie szłyby w pewne strony, które czasami, bo nie mówię, że zawsze, tak? Bo ja znam ludzi, którzy, no tak jak mówię, są homoseksualni, a funkcjonują świetnie, są...
To są normalni ludzie, normalni czemu mają ludzie, nie funkcjonować?
No,
ale
mówię,
powiedzmy sobie...
z drugiej strony,
powiedzmy
tak?
sobie szczerze, że homoseksualizm nie jest problemem naszych czasów, tylko on zawsze
ale
funkcjonował,
ale ja jeszcze chciałabym
tak?
dla dzieci,
i wszyscy
ja
wiedzieli
bardzo proszę,
dokładnie, proszę.
Bo ja też nie przerywałam, słuchajcie, bo chciałabym powiedzieć to, co według mnie jest sedno. Wiele dzieci przy takich właśnie nie za bardzo unormowanych kwestiach, czy tak, takie, które naprawdę ani już nie mają pojęcia tożsamości, nie wiedzą tak naprawdę, czy ja jestem taka, taka, czy taka, popada w depresję. To jest choroba, która, słuchajcie, zabiera nam coraz więcej dzieci, jest coraz więcej samobójstw.
No dobrze, a czy nie byłoby łatwiej i prościej, może tak, gdyby nie było piętnowania osób?
Ale nie ma.
Ja myślę, że tu nie możemy powiedzieć, że nie ma piętnowania. Są różne środowiska. Jest środowisko, w którym nie ma piętnowania i jest moda na to. I jest środowisko, w którym jest piętnowanie.
Ja myślę sobie,
że my musimy po prostu jednak mimo wszystko wrócić, tak jak powiedziałam, do tych wartości uniwersalnych, żebyśmy sobie nie robili krzywdy, żebyśmy nie promowali pewnych zachowań. Bo to, co powiedziała Marzena, ja osobiście znam kobiety, które są uzależnione od seksu i one właśnie wyszły z takiego środowiska, w którym było to takie pożądane, że jesteś fajną dziewczyną, jak zaliczasz, tak? I dzisiaj seks jest jak sport traktowany. Tak. I czy to on będzie za pieniądze, czy on będzie nie za pieniądze, czy dla podniesienia adrenaliny, czy dla rozładowania stresu, on jest, tak?
Okay.
Tylko przez to wszystko ci ludzie mają później problem, bo ona dostrzega ten problem, że ona potrafi podjechać samochodem, zatrzymać się na przystanku, wybrać sobie osobę i zadać wprost pytanie, czy chce. To jest przygodny seks, który...
To jest uzależnienie, tak. to bezdyskusyjnie. To jest...
Ale niestety... Tego jest coraz więcej, tak?
No tak, tylko że znowu, jak to się ma, słuchajcie, to o czym wszystkim rozmawiamy, do statusu osoby...
Bo ja nie miałabym nic przeciwko unormowaniu pewnych zapisów, nawet rozliczania się wspólnego z podatków i tak dalej. Tylko ja mam, mój sprzeciw budzi to, żeby jednak... było promowanie takiej...
No powiedz wprost, Beatka, żeby było zrównywanie. Po prostu, no są rzeczy przeznaczone dla tej grupy i dla tej.
No,
koniec,
ja bym,
nie ma.
Ja bym
nie,
jeszcze
nie.
bardziej chciała no. powiedzieć takiego rozpasaniu i takiej akceptacji, takiego wyuzdania. Tak bym może
no dobrze, ale ono
powiedzieć.
Się pojawia i w związkach małżeńskich. No historia zna takie przypadki, że osoby tu generalizuje i drodzy państwo, oczywiście proszę nie chciałabym urazić tych, którym wartości rodzinne są bardzo bliskie i ich przestrzegają, ale znowu, historia zna takie przypadki, tak, że ludzie, którzy robią najgorsze rzeczy w zaciszu domowym, plackiem leżą w tym kościele i dają na tacę. No,
absolutnie.
Tak to wygląda.
Znaczy ja
też.
Myślę, że to nie ma nic wspólnego
ja sobie
nawet
myślę,
z wiarą.
Tak, ale ja sobie myślę, że tak naprawdę to od nas zależy, jakimi będziemy ludźmi.
Absolutnie.
Dajmy szansę wszystkim, zrównajmy, że tak powiem, dajmy opcje i możliwości tym, którzy chcą podejmować świadome decyzje. Tym, którzy chcą być razem, niech mają możliwość wyboru, tak jak osoby heteronormatywne. Dajmy im opcje, dajmy możliwości. Ja myślę, że tu nie ma deprawacji. Jeżeli dwie osoby chcą żyć razem, chcą budować razem związek, chcą budować razem dom, tak naprawdę, a wiemy, że to się wydarza, wiemy, to nie możemy udawać, że tego nie ma.
Ale przecież nikt im nie broni.
No to
no
co za problem?
Żyją razem.
No tak.
Ja kiedyś chciałam żyć w związku niemałżeńskim i przecież nikt mi tego nie zabrania.
Ale miała pani
nie
wybór.
Nie było piętnowania.
Miała pani
Później
wybór.
Miałam wybór, podjęliśmy z mężem taką decyzję, a nie inną. Do, no, wydawało się, wiedzieliśmy, że to jest lepsze dla nas, tak? No i pobraliśmy się. I to, tak jak powiedziałam, bo tutaj jest zawsze w podtekście to, czy jesteś za tym, że ja powiem wam szczerze, no i może dobrze, żeby ludzie to usłyszeli. Ja nigdy w życiu nawet nie nazwę związku homoseksualnego małżeństwem, bo to nie jest małżeństwo. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. I moi znajomi wiedzą, że mam takie zdanie i wcale się o to na mnie nie gniewają.
Ale każdy ma prawo do własnego zdania. I znowu wracamy do sytuacji, w której możemy dyskutować sobie na różne tematy.
Ale nie dla każdego
tematy.
Jest wszystko. Tak jak powiedziałam, ja nie mogę być blendynką o niebieskich oczach. Nie mogę być wykładowcą na naszym słupskim prężnym uniwersytecie, bo wybrałam taką, a nie inną drogę. Koniec.
A ja bym sobie życzyła, żebyśmy jako ludzie mieli możliwość wyboru, podejmowania świadomych decyzji.
Ale to, to jest, to są dokonywanie wyborów, bo proszę pamiętać, jak jeszcze niedawno było, że tak dla uspokojenia wybierało się tą żonę po to, żeby no, ludzie nie mówili.
Żeby nie gadali.
Tak,
żeby
nie gadali. Tak. I to było nieszczęśliwe dla jednej, dla drugiej strony, tak? W jakiś sposób. Natomiast ja naprawdę uważam, że dzisiaj społeczeństwo już tak daleko poszło i jest w stanie zaakceptować.
Być kołczuńscy? Tak. Przestaliśmy być
kołczuńscy? To znaczy nie, no ja myślę, że swojego rodzaju jest jednak dalej kołczuństwo. Absolutnie jest kołczuństwo, ale ono nie jest dzisiaj aż tak bardzo szkodliwe, jak kiedyś to napiętnowanie przez sąsiadów, przez towarzystwo i tak dalej.
Każdy sobie żyje.
Tak,
chce,
ja nie mam opcję, ja nie mam problemu w ogóle.
Tak powinno to zostać.
No każdy żyje. Tak, tylko taką prawnie, opcję, jaka dla niego jest
tylko
dostępna.
Prawnie, niech to się nazywają związki partnerskie, a nie małżeństwo, tak?
I nie odbierajmy tej największej wartości, no małżeństwu, no. No cóż tu rzec? No może to jest przykre dla kogoś, tak? Mm. Ale dla mnie też są różne rzeczy przykre, których ja zrobić nie mogę ze względu na mój wybór, do jakiego doszło.
Ale miała pani możliwość wyboru i myślę, że...
Nie zawsze w życiu miałam.
Znaczy ja myślę sobie, że to, co powiedziała Marzena... powiedziała Marzena, że są takie sytuacje, w których mamy prawo dokonywać wybory, ale też są takie sytuacje, w których życie nam uniemożliwia dokonywanie wyborów, tak? Bo wystarczy, że jestem chora, nie mogę mieć dzieci i nie będę miała tych dzieci, tak? Czy jestem gorsza? No, nie, też jestem na przykład przeciwna wprowadzaniu jakichś takich przepisów, które będą te kobiety karały, bo nie dostaną dodatków emerytalnych, czy nie dostaną jakichś przywilejów z tytułu urodzenia dzieci. Ja urodziłam trójkę dzieci, bo chciałam urodzić trójkę dzieci, ale nie każda kobieta chce mieć dzieci i nie każda kobieta może mieć dzieci, tak? I to jest podobnie stworzeniem takich przepisów, że czy nam się będzie podobało, czy nie będzie podobało, to moja trójka dzieci pracuje, odprowadza podatki i wszyscy uznają, że to jest pożądane, że ja mogę dostać ten dodatek jako emerytka za wychowanie dzieci, które nie dostały 800 plus i tak dalej, a inna kobieta uzna, że no nie, no dlaczego ty masz dostać dodatek? Ja urodziłam jedno dziecko, bo więcej nie mogłam urodzić, tak? Czy nie miałam warunków, czy cokolwiek innego. I myślę sobie, że nigdy nie będziemy tacy równi i prawo nie zawsze będzie łaskawe dla nas wszystkich. I tak, no i znowu wracając do tych wszystkich przywilejów, po drodze, jako matka, która miała tą trójkę dzieci, nie uzyskując żadnych przywilejów, wsparcia i tak dalej, no mogę powiedzieć, no nie byłam na równo traktowana. Nie, no nie ma tak. Prawo jest też niestabilne, cały czas się zmienia. I też obawiam się takich sytuacji, że dzisiaj będzie taka sytuacja, że ludzie jadą, zawierają związki małżeńskie czy związki partnerskie za granicą. Tu próbuje się to przeforsować, kiedy nie mamy przepisów prawnych. A potem może w naturalny sposób to się rozwiać. Nie będzie przepisów prawnych na rozwiązanie tego związku partnerskiego.
No
my
właśnie
musimy to naprawdę zrobić, jeżeli chcemy to zrobić, te związki partnerskie, zróbmy to raz, a porządnie, żeby ci ludzie również byli zabezpieczeni, tak? Ale nie nazywajmy tego związkiem małżeńskim.
No właśnie, a ja mam tylko jeszcze taką jedną stawkę, o której już raz kiedyś chyba bodajże na sesji powiedziałam, o takiej no swoistej hipokryzji. jest związek. Związek partnerski pomiędzy dwoma mężczyznami, wyjeżdżają za granicę, biorą tam ślub, przyjeżdżają do Polski i jeden drugiego zatrudnia jako swojego zastępcę dyrektora. I co byście na to powiedziały? No przecież to jest tak kuriozalna sytuacja. Więcej jest takich osób. No jak to potraktować? No jak? No bo z jednej strony, no tak, no chcemy...
Zalegalizujmy związki małżeńskie, będziemy mieli temat załatwiony.
No akurat tutaj, związki tak, tak.
Małżeńskie.
No, no są zalegalizowane, można zawrzeć związek małżeński. No.
Myślę, że tu akurat w tym wypadku sytuacja byłaby czysta, jasna i klarowna. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trochę gorące te dyskusje, trochę dygresji i odbiegania.
Nic nie powiedzieliśmy o tej nowej tematu. Ustawie o...
No bo ona jest...
Dużo chciałam
ona tak naprawdę nie obowiązuje.
Dobrostanie, który teraz tak. jest traktowany, słuchajcie, nie jak dobrostan, tylko jest traktowany jako no takie...
Mnie jeszcze zabrakło trochę czasu, no. bo tak naprawdę mówimy o takich różnych sytuacjach, a bardziej politycznych niż takich życiowych. My mamy ciągły problem i mieszkańcy, bo akurat jesteśmy obie w takim zespole nieformalnym radnych, który przyjmuje wiecznie skargi na szpital. Tak? Tak. Mhm. I też chciałabym, żeby media zaprosiły pana prezesa i żeby nam pan prezes powiedział, dlaczego
takie rzeczy się dzieją. A my też musimy trochę
tak.
w ukryciu, chociaż myślę, że Beatka niedługo już w ukryciu będziemy to robiły,
tak.
prawda?
Ale ja wam powiem, że tu jeśli chodzi o skargi na słupski szpital, do nas też docierają informacje przeróżne, natomiast oficjalnych skarg w placówce praktycznie nie ma. I być może tu jest pies pogrzebany tak naprawdę, bo ja może nie w tym roku, ale na początku chyba ubiegłego roku byłam u dyrektora medycznego szpitala z prośbą o to, żeby pokazał mi, jakie skargi wpływają. To wierzcie mi, ludzie nie piszą skarg. Ludzie przyjdą do nas, przyjdą do was, pokażą to w mediach społecznościowych, ale tych oficjalnych skarg do placówki naszej słupskiej niewiele wpływa.
Ale dlaczego?
I być może tu jest pies pogrzebany tak naprawdę,
ale,
że
no jest
one
odpowiedź,
powinny...
Ponieważ się boją.
Ale czego?
Boją się konsekwencji,
ale
że
jakich?
Kolejny raz pójdzie do szpitala te i będzie tam zaznaczony
miały...
jakimś czerwonym kółeczkiem.
Nie, no, pani
ja
Marzena,
wiem, że tego nie ma,
no
ale ja mówię, ludzie się tego boją.
No to może czas zmienić myślenie.
Jeszcze dobrze by było, żebyśmy podsumowały. Jeżeli chodzi o unormowanie spraw takich jak dokumentacja medyczna, umowy notarialne. Jestem całkowicie na tak. Ludzie muszą być zabezpieczeni i musimy dbać o ludzi, o mieszkańców Polski miasta, a nie o polityczne zagrywki.
I myślę, że tu stawiamy
kropkę. No absolutnie.
Kropkę.
Polityka nie może brać w tym udziału.
Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Beata Kątnik, Marzena Gmińska, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.